Dotyk Boga. Rozmowy o uzdrowieniu. Księdza Krzysztofa Kralkę pyta Dorota Sokołowska.
Może zacznijmy od tego, że ludzie znają Boga, choć Go nie znają tak naprawdę.
Utarło się takie powiedzenie, że istnieją wierzący i niepraktykujący. Ale wydaje mi się, że takiej kategorii ludzi nie ma. Jest inna kategoria. Praktykujący i niewierzący, bo naprawdę można przychodzić do kościoła, można się modlić i można to robić tylko odruchowo. To może być martwa tradycja. Można przychodzić na Eucharystię, nawet przyjmować komunię, spowiadać się i nigdy tam nie spotkać się z Bogiem. Można to wykonywać mechanicznie. Ja to nazywam taką wiarą martwą. Jest to pobożność, jest to jakaś religijność. Gdy patrzy się na człowieka, który odruchowo przychodzi do kościoła, klepie modlitwę i nie myśli o tym, co nawet mówi, a pomiędzy osobą, która w swoim życiu tego Boga doświadczyła osobiście i naprawdę żyje z Nim wierząc.
Tak często doświadczamy żywego Boga, kiedy jesteśmy nieszczęśliwi, kiedy dotyka nas cierpienie, kiedy rzeczywiście wiemy, że nikogo już nie ma obok nas, jest tylko Bóg, z którym możemy się czasami wadzić, ale On jest.
Jasne, że jest to przysłowie, że jak trwoga, to do Boga. I wielu ludzi właśnie w takich czasami granicznych sytuacjach życia tego Boga znajduje. I jednak jest coś w tym, że gdy człowiek doświadcza pewnej samowystarczalności, że gdy człowiek doświadcza tego, że jest silny, że sam potrafi, że wszystko mu się układa, to jakoś tak trudniej mu o tym Bogu myśleć. Łatwiej zwrócić się ku Bogu właśnie wtedy, gdy kończy się grunt pod nogami.
Co mówi ksiądz ludziom, którzy są doświadczeni nieszczęściem i którym proponuje ksiądz spotkanie z takim właśnie Bogiem, który jest blisko?
Często pytam, czy chcą poprosić Jezusa o pomoc. Często pytam, czy potrzebują Boga. Bo zdarza się tak, że człowiek nawet w głębokim cierpieniu, w bezsilności, mówi wprost, że Boga nie chce. Zdarza się często, że podaje przykład moich trudności, w których się znalazłem, że to wtedy właśnie Bóg okazał się moją obroną. Spróbuj, zobacz, no, znajdowałem się w podobnej sytuacji, no, to Bóg mnie uratował. Wyciągnij do Niego rękę, nic nie tracisz, bo Bóg nic nie zabiera. Bóg nie chce wchodzić na siłę z butami do naszego życia. To świadectwo naszego życia jest dzisiaj takim kluczem, który otwiera drzwi do serc. I w wierze, w naszym głoszeniu Ewangelii bardzo potrzebujemy mówić o Bogu, którego my doświadczamy. Ludzie dzisiaj nie potrzebują nauczycieli. Ludzie potrzebują naprawdę świadków, którzy to przeżyli.
Zaufaj Panu Bogu, tylko jak to zrobić, kiedy się jest daleko od Boga, kiedy świat pociąga tak swoimi dobrami, pięknymi rzeczami, zmysłowymi zupełnie.
Zaufanie Bogu to nie jest pierwszy krok w ewangelizacji. Zanim człowiek zaufa Bogu, musi doświadczyć Jego miłości, musi doświadczyć tego, że Bóg jest, musi poznać tego Boga, musi zobaczyć, co Bóg ma mu do zaproponowania. Zanim człowiek zaufa Panu Bogu, musi też zobaczyć, kim jest bez Boga, czyli doświadczyć swojej nędzy, swojego grzechu. Dalej, zanim człowiek zaufa Bogu, musi zobaczyć, jak na naszą nędzę reaguje Bóg, co ma nam do zaproponowania, czyli musi doświadczyć zbawienia, czyli poznać Boga, który jest gotowy go uratować, jest gotowy oddać życie, poznać Jezusa, który umiera na krzyżu dla zbawienia. Jezusa, który wyciągając rękę i mówiąc, uratuję cię, zaufaj mi, uwierz mojemu słowu. Tego musi doświadczyć. I dopiero wtedy możemy mówić o zaufaniu.
Czy trzeba być bardzo uważnym w swoim życiu, żeby wysłyszeć Boży znak? Bo ja myślę, że wiele osób chce doświadczyć Boga, ale nie wie, jak to zrobić. Jak usłyszeć Boga w swoim życiu?
Wiele osób rzeczywiście tego pragnie, ale niestety wiele osób tego pragnie po swojemu. I tutaj z pomocą przychodzi Kościół, Jego mądrość. Kościół, który jest pełen Ducha Świętego, Kościół, w którym żyje Jezus. I Kościół daje nam bezpieczne, sprawdzone drogi do spotkania Boga, który jest blisko. Kościół, który uczy nas, jak czytać Słowo Boże, jak w tym Słowie Bożym spotykać Jezusa, jak w tym Słowie Bożym znajdować odpowiedzi na moje dzisiejsze konkretne pytania. Kościół, który zostawia nam reguły rozeznawania, badania duchów. I więc jeżeli człowiek nie jest w Kościele, nie jest chroniony przez Kościół, nie jest obiektywizowany przez Kościół, to bardzo łatwo jest mu pobłądzić. I czasami spotykam ludzi, którzy mówią, jak fantastycznie żyją z Bogiem, ale nie przeszkadza im to, że już przestali chodzić do kościoła, przestali się spowiadać, przestali przyjmować komunię świętą, przestali korzystać z kierownictwa duchowego, bo już mają Boga sami na własną rękę. To jest bardzo niebezpieczne. Prawda jest taka, że diabeł potrafi zwodzić człowieka pod postacią anioła światłości.
Modlitwa pomaga nam w rozeznaniu?
No modlitwa sprawia, że jesteś blisko Boga, jesteś przy sercu Boga. Na modlitwie Boga poznajesz, więc dzięki modlitwie uczysz się rozróżniać, co mówi Bóg, a co od Boga nie jest.
Zatrzymajmy się na chwilę przy modlitwie, bo dużo osób w tak roszczeniowo podchodzi do Boga.
Niektórzy ludzie modlą się, bo wiedzą, że tak trzeba, że jak się człowiek nie modli, to jest grzech. Niektórzy ludzie boją się, że jak się nie będą modlić, to pójdą do piekła. Niektórzy ludzie modlą się, bo chcą sobie coś u Pana Boga załatwić. Natomiast my powinniśmy w wierze przechodzić pewną ewolucję modlitwy, ponieważ modlitwa nie jest czymś, co jest stałe, nigdy się nie zmienia. Modlitwa się musi rozwijać. Ja zacząłem się modlić, ponieważ na modlitwie zaczęło mi być dobrze. Gdy Bóg mnie nawrócił, to z modlitwą było związanych wiele pociech, wiele takich emocjonalnych doznań i one były przyjemne, były fajne i mnie się chciało modlić, bo ja po prostu czułem coś dobrego, pięknego. Potem się okazało, że po pewnym czasie te odczucia znikają i ja się zacząłem wtedy mniej modlić, no bo już nie czułem, trzeba było się zmuszać do tej modlitwy, człowiekowi się nie chciało. I to pokazywało, że ta modlitwa była interesowna, ja się modliłem, bo otrzymywałem w zamian odczucie. No i przestawałem się modlić, gdy tego odczucia nie było. Coś za coś. Więc muszę siebie pytać, jako człowieka wierzącego, jako człowieka żyjącego z Bogiem, co jest moją motywacją tej modlitwy. Dobrym jest to, gdy nasza modlitwa nie zależy od naszych uczuć. Dobrze jest, gdy przychodzę do Boga, bo chcę do Niego po prostu przyjść. Chcę spędzić z Nim czas, bo to jest mój przyjaciel. Bo to jest mój Bóg, bo to jest miłość, bo to jest ten, który zachwycił moje życie, bo to jest ten, który mnie uratował, który mnie zbawił, który nadaje sens mojemu życiu.
Wiele osób jest właśnie zranione głęboko, bo nie widzi Pana Boga i potem już nie chce Go zobaczyć. Co robi Bóg? Jak ksiądz może odpowiedzieć na pytanie? Jak On walczy potem o tego człowieka, którego trochę wystawił na próbę?
Najwięcej ludzi, którzy zawodzą się na Bogu przez to, że Bóg zostawił, nie zauważają istoty problemu, że Bóg stał się niewidoczny przez wejście w grzech tego człowieka. Łatwo jest znaleźć sobie kozła ofiarnego, na przykład uczynić takiego kozła ofiarnego z Boga i oskarżyć Boga o moje problemy, o to, że mi się nie powiodło, o to, że nie doświadczam Jego bliskości, że nie doświadczam Jego miłości. Trudniej nam jest uznać, że to mój grzech mnie oddzielił od Boga. Trudno uznać, że podjąłem błędne decyzje, że to one mnie oddzieliły od światła i wprowadziły mnie w ciemność. I w pracy ewangelizatora i formatora ewangelizatorów bardzo często spotykam się z ludźmi, którzy się zawiedli na Bogu. Nie dlatego, że Bóg zrobił coś złego, ale dlatego, że w ich życiu rozpoczął się okres grzechu, oni nie zrozumieli tego, że to przez grzech pojawia się ciemność i o tę ciemność oskarżyli Boga, mówiąc, w jaki sposób mógł Bóg na to pozwolić, jak ksiądz może mówić, że Bóg jest miłością.
No właśnie, na przykład Holokaust.
Po pierwsze, odpowiedzialny za Holokaust nie jest Bóg, tylko człowiek. Człowiek, który popełnił bardzo konkretny grzech. Ten grzech przez lata wzrastał, stawał się coraz silniejszy. Ten grzech odczłowieczał tamtych ludzi. Bóg nie traktuje nas jak marionetki. Bóg nie łapie nas za rękę i mówi, nie wolno ci zrobić tego grzechu, bo odebrałby wolę, odebrałby wolność. Bóg nie zrobi tego. gdy Benedykt XVI stanął w Oświęcimiu i modlił się za ofiarę Holokaustu, padały takie głosy. Gdzie był twój Bóg? I papież pokornie powiedział, że był tu, z ofiarami, cierpiał z nimi, płakał z nimi. Kiedy my zadajemy pytanie, dlaczego pojawiło się cierpienie, zrzucenie odpowiedzialności na Boga jest pójściem na łatwiznę. Gdy tak naprawdę, śledząc historię, rozwój wydarzeń, cały przebieg i przygotowania do II wojny światowej, widzimy, na jak wiele pozwolił świat i pozwolił Zachód, jak bardzo tolerował zachowania, które już sugerowały, że może się wydarzyć tragedia. To jest znowu grzech, u podstaw którego stoi odrzucenie Boga. Gdyby tamci ludzie i ludzie z jego otoczenia byli ludźmi Jezusa Chrystusa, nigdy by nie zrobili tego, co robią. Oczywiście, bardzo często oni się afiszują, że są Chrystusowi, ale patrząc na czyny, ocena jest jednoznaczna. Gdyby wszyscy ludzie przyjęli Jezusa Chrystusa, nie mielibyśmy tych problemów, które mamy dzisiaj.
Kiedyś sprawy najważniejsze to była sprawa zbawienia człowieka. W tej chwili człowiek sam siebie chce zbawić, właśnie sam siebie chce uszczęśliwić.
Wielu ludzi dzisiaj uważa, że nie ma czegoś takiego jak zbawienie. Bo zbawienie jest potrzebne grzesznikowi. Zbawienie jest potrzebne człowiekowi, który uważa się za słabego. Gdy dzisiaj wielu ludzi odrzuca prawdę o słabości, o grzechu, o niemocy, to po co jest im Bóg potrzebny? Skoro ludzie dzisiaj też w znacznej mierze próbują za wszelką cenę ukryć słabość, ukryć grzech, założyć maskę, pokazać się z lepszej strony. Mamy do czynienia z wyścigiem szczurów, mamy do czynienia z pewnym takim walczeniem o miejsce w świecie, o prestiż, o dobrą pracę. I wszelkie pokazanie słabości jest szkodliwe, więc próbuje się dzisiaj lansować taki obraz człowieka, który nie ma problemów, albo który swoje problemy znowu zamiata pod dywan. W związku z tym nie pokazuje się Boga, który przychodzi do człowieka, by go ratować z problemów.
Ale też znamy przykłady takich bardzo spektakularnych dotknięć Bożych, bardzo znanych osób, na przykład Kazik Staszewski nawrócił się. Czy ksiądz obserwuje, jak działa Pan Bóg w przypadku takich właśnie ludzi, którzy najpierw walczyli o samych siebie, a potem nagle Bóg znalazł do nich miejsce, drogę?
Prawda jest taka, że to w pierwszej kolejności nie my szukamy Boga, ale Bóg szuka nas. I jeżeli w naszym sercu jest pozwolenie na prawdę, na to, aby obiektywnie zobaczyć, jaka jest rzeczywistość, to jest takie miejsce, które otwiera dla Boga drzwi i Bóg może przyjść i tą prawdę pokazać. Tej pracy, którą ja wykonuję w ewangelizacji, takiej bezpośredniej też często, czy w głoszeniu rekolekcji, sesji formacyjnych, to są częste świadectwa, gdy pytamy na przykład, dlaczego pojawiłeś się na tych rekolekcjach? Co skłoniło cię do tego, by przyjechać na ten kurs? A często słyszymy, że świadectwo bliskich, którzy nawrócili się, którzy dzisiaj żyją blisko Boga, którzy się za mnie modlili, ja mam pytania, oni powiedzieli, że tu te pytania będą mogły znaleźć odpowiedź. A czasami jest też tak, że pojawiają się osoby, które wprost mówiły o swojej niewierze, o swoim odejściu od Kościoła, a na przykład modliła się babcia, czy modlili się rodzice, czy modliło się rodzeństwo, i nagle coś w człowieku pęka. I czasami pojawiają się młodzi ludzie, którzy mówią takie świadectwo, że rodzice się nawrócili i nagle zaczęli go inaczej traktować. On nadal stwarzał im te same problemy, ale podejście rodziców było już zupełnie inne. I było w tym bardzo dużo miłości, bardzo dużo wolności i to złamało tego młodego człowieka.
Często są też takie przypadki, że w ateistycznym domu nagle ktoś czuje dotyk Boga, to on nawrócił swoją rodzinę.
W pierwszej fazie, w pierwszym etapie mojej pracy zajmowałem się głównie młodymi ludźmi. I rzeczywiście zaczęliśmy obserwować, że też radykalne życie chrześcijańskie młodego człowieka prowadzi do zmiany życia dorosłych. I przychodzili rodzice czasami na wywiadówkach w szkole. Przychodziła matka i mówiła: księże, nie wiem, co ksiądz zrobił, nie wiem, jak to ksiądz zrobił, ale moja córka, która miała tak chaotyczne życie, która była bałaganiarą, która opuszczała się w nauce, po rekolekcjach, które przeżyła, po wejściu do tej wspólnoty, którą ksiądz założył, nagle uporządkowała to życie. Zaczęła być posłuszna, zaczęła sprzątać, zaczęła się uczyć, zaczęła mnie słuchać. Ja po prostu, księże, tyle lat próbowałam to wyegzekwować i nie mogłam. Co ksiądz zrobił? I dalej ta matka pojawiała się na rekolekcjach, no bo widziała, że to pomogło uporządkować życie jej córki i ona też miała w sobie wiele chaosu i też pragnęła tego porządku. I są takie przypadki, że we wspólnotach są całe rodziny, których przyprowadzili dzieci.
To ja zapytam, jak ta matka, co ksiądz zrobił w takim razie, że się uporządkowało życie?
No to dziecko przede wszystkim zrozumiało, co się dzieje w jego sercu przez to, że idzie w kierunku grzechu, że oddaliła się od Boga, że się nie modli. I zaprosiliśmy do tego, aby właśnie w czasie tych rekolekcji podjąć kilka decyzji, przede wszystkim spotkać się z Bogiem, przede wszystkim się pomodlić i zadać Bogu podstawowe pytanie, które każdy z nas Bogu powinien je zadać. Dlaczego moje życie wygląda tak, a nie inaczej? Jeżeli człowiek wtedy myśli, jeżeli człowiek idzie za ciosem, jeżeli człowiek ma odwagę, to rzeczywiście zaczyna widzieć taki związek przyczynowo-skutkowy między moją obecną sytuacją życia, a grzechem, który popełniałem. Oczywiście w czasie takich rekolekcji ewangelizacyjnych głosi się kerygmat, czyli podstawowe orędzie o Jezusie Chrystusie, który ratuje od grzechu, który wyzwala, który pokonał śmierć i w którym jest życie i zaprasza się do decyzji przyjęcia tego Jezusa do serca. I to naprawdę działa, bo to jest Bóg, który żyje. No i dalej w rozmowie z tą matką, gdy pytałem, jakie środki podejmowała, tam nie było środków wiary. Tam były środki krzyku, środki kary, środki obrażania się.
Szantażu.
Dokładnie, manipulacji czasami. Ja mówię, widzi pani, korzeń problemu córki był bardzo głęboko i dopiero Bóg, który dotknął, mógł przemienić, a te rzeczy, o których pani opowiada, jej chaos, jej nieuporządkowanie, jej wulgarność, jej bałagan, to są owoce drzewa, które ma bardzo głębokie korzenie w całym pojmowaniu tego, kim ja jestem, jakie jest moje miejsce w świecie. I cały proces uzdrowienia życia człowieka musi się zacząć od korzenia, bo jeżeli my dzisiaj, patrząc na młodych ludzi, będziemy szukać metod, co tu zrobić, żeby oni nie palili marihuany, co tu zrobić, żeby nie pili, co tu zrobić, żeby nie rozbijali koszy po meczach, żeby nie demolowali po pijanemu jakieś rzeczy. Jeżeli my się skoncentrujemy na zewnętrznych tych zachowaniach, to my nic nie osiągniemy. Natomiast jeżeli człowiek doświadczy głębokiej miłości, że taki, jaki jest, nieważne jaki, ale zawsze ma wartość, że jest przede wszystkim dobry, że pomimo pewnych wyskoków, które zrobił, pomimo jego porażek, pomimo jego błędów, nadal jest ktoś, kto go akceptuje, kocha i kto go nigdy nie skreśli. I że ta osoba, którą jest Bóg, chce dać temu człowiekowi wolność. Bo przecież to jest takie niezwykłe, że Bóg mówi do mnie: Krzysiek, jesteś wolny. Jeżeli ty mnie odrzucisz, jeżeli ty ode mnie odejdziesz, to ja i tak cię będę szanował, i tak cię będę kochał. Ale ponieważ kocham cię, daję ci wolność. Jeżeli człowiek doświadczy takiego spotkania z Bogiem, zobaczy też prawdę o sobie, nie wyobrażam sobie, żeby to człowieka nie dotknęło i żeby nie pękło to, co gdzieś tam sztucznie, fałszywie budowaliśmy.
Była to audycja Dotyk Boga. Rozmawiali ksiądz Krzysztof Kralka, dyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji i Dorota Sokołowska.